Przedstawię Państwu zgłoszone interpelacje, mianowicie od poprzedniej sesji. I proszę tych, którzy chcą tą interpelację wygłosić, o ewentualne zgłoszenie się w tej chwili. Od poprzedniej sesji interpelację przedstawili pan radny Łukasz Mikuław dotyczącą pobierania opłaty adiacenckiej w przypadku realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Pan Łukasz Mikuła dotycząca wprowadzenia ułatwień dla pasażerów transportu publicznego w projekcie nowego układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP i PKS. Pani radna Karolina Fabisz-Schulz dotycząca unieważnienia przez Sąd Administracyjny uchwały o wykupie lokali mieszkalnych jednolokalowych i dotycząca odszkodowania wypłaconego za grunty panu firmie Wechta. Pan radny Szymon Szynkowski Welsenk w sprawie danych dotyczących sprzedaży biletów ZTM i w sprawie operatów szacunkowych sporządzonych dla nieruchomości będących własnością miasta Poznania o wartości powyżej 500 000 zł sporządzanych od początku 2009 roku do dnia dzisiejszego. Pani radnej Katarzyny Kretkowskiej dotycząca braku czytelnej informacji o wszczętych postępowaniach o wydanie pozwoleń na budowę w Biuletynie Informacji Publicznej. Pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie niezagospodarowanych mieszkań położonych w budynkach zarządzanych przez miasto. W sprawie braku uruchomienia działalności kulturalno-oświatowej i gastronomicznej w dawnym Domu Kultury Tramwajarza mimo poniesionych przez miasto nakładów i rozstrzygniętego konkursu. W sprawie nieogłoszenia przez miasto konkursu na organ prowadzący technikum agrobiznesu na Golęcinie. I w sprawie lokalizacji lądowiska dla 3 helikopterów na parkingu dla samochodów. Parkingu dla samochodów, toalet dla użytkowników i tak dalej w parku Jana Pawła II. I to są wszystkie interpelacje pani radnej Kretkowskiej, pana radnego Bartosza Zawiei dotycząca planowanej modernizacji rynku na Świcie i dotycząca skarg mieszkańców związanych z działalnością sklepu Krecik zlokalizowanego przy ulicy Promienistej 102. I pani radnej Lidii Dudziak dotycząca problemów komunikacyjnych związanych z remontem kaponiery. I pani radna Lidia Dudziak chce wygłosić swoją interpelację. Bardzo proszę. Potem pani Katarzyna Kretkowska. A państwa proszę o zapisywanie się do zapytań.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, ja chciałam jakby może nie tyle wygłosić moją interpelację, co jakby zasygnalizować, że taką złożyłam i prosić o ustosunkowanie się pana prezydenta. Otóż chodzi o problemy związane z remontem kaponiery i komunikacją w tym rejonie. Już jak wiemy, od kilku miesięcy trwa remont kaponiery. To dopiero jest początek. Być może nawet się przedłuży ta cała budowa, ponieważ jest zagrożony również most uniwersytecki. I pasażerowie, którzy chcą się dostać z mostu na przykład teatralnego do mostu dworcowego, muszą albo jechać naokoło Jeżyc i Rondo Jeziorańskiego lub przez Strzelecką i Królowej Jadwigi, aby albo pokonać pieszo ten odcinek. To zajmuje około 15 minut. I zdaniem mieszkańców receptą na taki komunikacyjny paraliż po zamknięciu kaponiery byłaby budowa oczywiście skrętu w ulicę Towarową, z Towarowej Święty Marcin, ale no zdajemy sobie sprawę, że to jest nie do końca, na to nie możemy liczyć w tej chwili. Ale jeden z mieszkańców wysunął taką propozycję, dlatego ja po prostu pośredniczę, ponieważ nie dostał odpowiedzi na tą swoją propozycję. Sama jestem ciekawa, co prezydent na to powie, a mianowicie na budowę tak tymczasowej mijanki na ulicy Święty Marcin na wysokości Placu Mickiewicza i Aulinowa. Takie mijanki są uruchamiane w trakcie remontów i uruchamiamy też linie wahadłowe. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce na Hartowie dla linii 25 podczas budowy trasy tramwajowej na Franowo. Dzięki temu można by było uruchomić tramwaj wahadłowy, który połączyłby most teatralny z dworcem kolejowym. Taka linia wahadłowa mogłaby rozpoczynać swój kurs przy dawnej zajezdni ulicy Gajowej, gdzie jest torowisko z przeplotką. W dodatku przystanek przy ulicy Gajowej znajduje się blisko remontowanej kaponiery. Dalej wahadło mogłoby przez Zwierzyniecką Kraszewskiego dojechać do Rynku Jeżyckiego, a następnie przez Dąbrowskiego do Mostu Teatralnego. Następnie linia wahadłowa mogłaby dojechać do centrum przez Gwarną, powrót przez Marcinkowskiego i Plac Wolności do placu Mickiewicza, po czym tramwaj na tymczasowej mijance wjeżdżałby z toru północnego na południowy, a następnie skręcałby w Towarową. I tutaj mam rozpisane, to dalej nie będę tego czytała, pan prezydent się do tego ustosunkuje, mam nadzieję. Natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć, że MPK posiada w swoim taborze dwukierunkowe tramwaje, które mogłyby obsługiwać taką linię wahadłową. Tym bardziej, że no, tak jak mówiłam, być może ta cała inwestycja będzie trwała dłużej z uwagi na stan mostu uniwersyteckiego. I proszę pana prezydenta o ustosunkowanie się na piśmie do tej propozycji mieszkańców miasta Poznania, którą ja przedstawiłam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i interpelację pani Katarzyny Kretkowskiej.
W zasadzie szóstą nienazwaną interpelacją powinna być drukarka Xero, która nie działa w pokoju numer 3 i powoduje od rana dzisiaj komplikacje nie tylko dla mnie. Także pan przewodniczący Ganowicz miał problem z odczytaniem tego, co napisałam odręcznie koniec końców. I to są problemy, które się co rusz pojawiają z tą drukarką i tylko powodują, że wszyscy marnujemy czas i także urzędniczki, które muszą dzwonić i prosić o to, żeby coś z tą drukarką zrobić. Proszę państwa, ja, jeśli chodzi o pierwszą sprawę, w zasadzie tutaj zgłosiłam sprawy, które już są wielokrotnie też wałkowane i na komisjach i różnych i także na sesjach. Kwestia pierwsza, biuletyn informacji publicznej, który nie podaje informacji o wszczętych postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę, to też już było poruszane przez ludzi na i zgłaszane radnym na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, ale nadal ta sytuacja funkcjonuje, jest ona niezrozumiała, gdyż biuletyn podaje informacje o wszczętych postępowaniach w sprawie wydania warunków zabudowy, natomiast nie podaje podobnej informacji analogicznej o wszczętych postępowaniach w sprawie wydania pozwoleń na budowę. Następna sprawa, zgłaszam tu listę, już nie będę tego odczytywać, zgłoszonych 16 pustostanów, o ile to są pustostany, na moich dyżurach przez szereg osób zaniepokojonych tym, że te pustostany są, a listy, wiadomo, płacimy odszkodowania za brak mieszkań socjalnych i mamy niezrealizowane listy. Proszę o odpowiedź na piśmie. Dom Kultury Tramwajarza był przedmiotem Komisji Rewitalizacji. Komisja Rewitalizacji zwróciła się do Komisji Budżetu i Nadzoru Właścicielskiego o zajęcie się tą sprawą i przedstawiliśmy cały szereg wątpliwości i pytań z prośbą o pisemną odpowiedź, ponieważ w całej tej sprawie rzuca się przede wszystkim w oczy brak koordynacji działań ze strony pana prezydenta, zastępców nad pracą różnych wydziałów i braku informacji, przepływu informacji pomiędzy wydziałami i jednostkami. Stąd tutaj szczegółowo opisałam to, co szczególnie zaniepokoiło Komisję Rewitalizacji z prośbą o to, żeby to uwzględnić w tej informacji, która będzie przekazywana dalej na komisjach. Następna sprawa, następna interpelacja, tutaj może parę słów dodam. Interpelacja w sprawie nieogłoszenia przez miasto konkursu na organ prowadzący technikum na Golęcinie. Przypomnę, na początku tego roku mieliśmy projekt uchwały, która zakładała likwidację całkowitą szkoły na Golęcinie.
No bo już się skończyło, bo pani radna powiedziała, że jedną interpelację i ten czas się skończył, ale pani radna powiedziała, że wygłosi jedną. No więc to jest problem decyzji. To jest czwarta, będą jeszcze dwie w takim razie. To proszę mówić, kiedy koniec jednej, koniec drugiej, bo pytałem. Proszę włączyć mikrofon.
Przy przypomnę, że Rada Miasta miała propozycję pana prezydenta przygotowaną przez Wydział Oświaty likwidacji zespołu szkół na Golęcinie, przeniesienia poszczególnych szkół do dwóch innych. Stanęło na tym, że pozostawiliśmy technikum agrobiznesu na tym Golęcinie i decyzja ostateczna była taka, że będzie ogłoszony konkurs na organ prowadzący to technikum. Tam się jakieś podmioty zgłaszały, uczelnie. Już na tamtym etapie miał być ogłoszony konkurs. Ten konkurs nie został do dzisiaj ogłoszony, mamy koniec września, a nowa dyrekcja szkoły, podobnie jak poprzednia dyrekcja szkoły, no zgłasza to, że Wydział Oświaty w sposób w tej sytuacji nieformalny naciska na tą dyrekcję, żeby udostępniała pomieszczenia szkoły, czy przekazywała jakiemuś tam wskazywanemu przez urzędników podmiotowi. Kiedy pojawiła się też, przypomnę, ta uchwała zimą tego roku, radni zainteresowali się tą sprawą i stwierdzili daleko idącą niegospodarność w zarządzaniu majątkiem nie tyle samej szkoły, co majątkiem przekazanym przez szkołę, oddanym przez szkołę miastu. Ten majątek od 2 lat nie przynosi złotówki dochodu. Wcześniej, kiedy był zarządzany przez szkołę, przynosił ponad 1 000 000 zł, 1 200 000 dochodu. Rocznie, od 2 lat nie przynosi tego dochodu. W międzyczasie także opróżniono, mówiąc już językiem urzędniczym, internat szkoły. Ten internat także został przekazany przez szkołę miastu. Internat stoi pusty. Jedyne, co miasto zrobiło, to wynajęło firmę ochroniarską, za którą płaci. Cała ta sytuacja budzi najwyższy niepokój, bo świadczy o postępującym braku chęci dobrego gospodarzenia wielohektarowym majątkiem miasta. Jest tam, przypomnę, są to bardzo atrakcyjnie położone grunty, budynki, które stoją poza budynkiem szkoły. Te budynki po internacie, po warsztatach puste, niezagospodarowane. I ostatnia interpelacja, którą zgłosiłam, dotyczy lokalizacji lądowiska dla tych 3 helikopterów. To było już 3-krotnie co najmniej omawiane i przez wielu radnych zgłaszane, a przede wszystkim przez mieszkańców Wildy, przez Radę Osiedla Wildy. Lokalizacja tego nieszczęsnego lądowiska dla helikopterów w parku Jana Pawła II. To wszystko, czego się dowiedzieliśmy, a raczej nie dowiedzieliśmy do tej pory na tych kolejnych komisjach zagospodarowania przestrzennego, te informacje, które zastępca prezydenta przekazywał i argumenty, które podawał, są zupełnie nieprzekonywujące. Ja się zwracam do pana prezydenta o to, żeby tę sytuację zakończył, przerwał i prosił o jakieś definitywne, negatywne stanowisko prezydenta w tej sprawie i skierowanie działań służb miejskich w kierunku znalezienia innej lokalizacji dla tego zadania, jeżeli ma takie zadanie, czyli kolejne lądowisko dla helikopterów przy kolejnym szpitalu być realizowane w Poznaniu, innej lokalizacji położonej obok szpitala na terenach poprzemysłowych, żeby nie przedłużać już tej sytuacji niepokoju i zawieszenia wokół tej lokalizacji w parku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były interpelacje, teraz zapytania i jako pierwszy pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. 5 zapytań, na które poproszę odpowiedź na piśmie. Pierwsze pytanie dotyczące zmian w strukturze magistratu, ale też szerzej administracji miejskiej. Mam odpowiedź od pana prezydenta na moje wcześniejsze zapytanie w tej sprawie. Jestem trochę zaniepokojony faktem, że tak naprawdę mamy wrzesień, październik i tak naprawdę żadnych jakby konkretnych propozycji prócz połączenia ogrodu zoologicznego, palmiarni i usług komunalnych nie ma. A wszelako wiemy, że na pewno inne zmiany są też potrzebne. Dlatego też docierają również do mnie informacje, że pewne rzeczy są prowadzone i w związku z powyższym no, chciałbym prosić pana prezydenta, aby jednak ta odpowiedź była bardziej pogłębiona, ale również czy rzeczywiście te prace jednak są zaawansowane bardziej niż to wynika z tego pisma, które dostałem. I też jednocześnie prosić, bo to jest dosyć ważne, żeby zanim też pan prezydent, bo w przypadku jednostek budżetowych, jednostek nie będących w strukturze Urzędu Miasta, pewne decyzje będą wymagały zgody Rady Miasta. W przypadku zmian wewnątrz Urzędu Miasta takiej zgody nie trzeba mieć, bo jest to kompetencja pana prezydenta. Ale niemniej też prosić, żeby zanim pan podejmie pewne decyzje, też je przedłożyć radnym, dlatego że to jest dosyć ważne, ażeby jednak móc wyrazić swoją opinię, bo szukając oszczędności, szukając przede wszystkim usprawnienia współpracy w magistracie, warto, żeby te proponowane zmiany i też konsolidacje poszczególnych wydziałów czy biur postępowały w sposób rozsądny. Dlatego też bym prosił, żeby też, jeśli będą już takie projekty gotowe, to żeby je przedłużyć radnym. Druga sprawa, drugie pytanie to, czy są prowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego rozmowy z przewozami regionalnymi, jak i też kolejami wielkopolskimi odnośnie lokalizacji na terenie naszego miasta, nowych, dodatkowych przystanków kolejowych, które mogłyby również być wykorzystane w systemie transportu publicznego w naszym mieście. Tak naprawdę martwi mnie to, że te sprawy są tak powolne. Nie wiem, czy to wynika wyłącznie z kwestii naszej miasta, czy też podmiotów, które nie są bezpośrednio związane z miastem, a są potrzebne do współpracy. Mam tu na myśli właśnie Koleje Wielkopolskie, czy też Spółkę Przewozy Regionalne. Wydaje się, że moglibyśmy, i o tym się mówi przecież od kilku dobrych lat, pomóc części mieszkańcom północnych, zwłaszcza części Poznania, ale nie tylko, w dojeździe do Śródmieścia, do centrum naszego miasta, czy też inne zakątki, poprzez korzystanie właśnie z kolei na terenie naszego miasta. Pomijając aspekty teraz związane z rozmowami dotyczącymi wspólnego biletu, które wiem, że są prowadzone, to ważna też jest w tym wszystkim też kwestia właśnie współpracy tejż takiej, która pociągnie dalsze konsekwencje, czyli między innymi właśnie przystanki kolejowe na terenie naszego miasta, które by też mogły być powiązane z transportem też tramwajowym czy też autobusowym. Krótko mówiąc, pytanie, czy takie rozmowy są prowadzone? Jeśli tak, to bym prosił o bliższe informacje. Trzecia sprawa, którą poruszałem na Komisji Bezpieczeństwa, ale nie miałem jakby takiej wyraźnej reakcji ze strony zwłaszcza Zarządu Dróg Miejskich. Sprawa pojawia się bardzo często, podnoszona jest przez różnych radnych. Sprawa dotyczy parkingu przed budynkiem Urzędu Miasta, gdzie notorycznie od wielu lat jest jakaś grupa młodych ludzi, która wyłudza opłaty parkingowe od osób, które parkują tutaj w strefie płatnego parkowania przed naszym urzędem. Pozornie wydawałoby się, że to jest sprawa, którą się powinna zainteresować skutecznie Straż Miejska, ale uważam, że to również Zarząd Dróg Miejskich powinien się też czynnie do tych spraw włączyć, bo nie jest moim zdaniem obojętne również dla ZDM-u, który jest jakby zarządcą strefy płatnego parkowania, czy w naszej miejskiej strefie nasi klienci, klienci miasta, którzy parkują w strefie, płacą określone z tego tytułu, ponoszą określone koszta, mają ponosić jakieś dodatkowe opłaty przez młodych, na rzecz młodych wyrostków, którzy po prostu tam koczują i którzy po prostu no, wymuszają te dodatkowe opłaty, bo mieszkańcy, kierowcy po prostu boją się, czy przypadkiem nie zostaną im porysowane szyby, czy też po prostu nie zostanie karesoria porysowana i dlatego też to są dodatkowe opłaty. To pozornie się może wydaje śmieszne, ale rzecz polega na tym, że jeżeli ktoś ma zamiar parkować pod naszym urzędem, ponosi na rzecz naszego miasta określone opłaty, w ten czas ponosi jeszcze dodatkową opłatę, zastanowi się, czy jest sens parkować na parkingu miejskim w ramach strefy płatnego parkowania, czy też nie warto skorzystać z parkingu prywatnego, gdzie po prostu człowiek nie musi się obawiać ponoszenia dodatkowych kosztów. Dlatego też wniosek o bardziej skuteczne zainteresowanie się tematem ze strony służb miejskich. Trzecia sprawa dotyczy kwestii...
Czwarta,
przepraszam. Dotyczy sprawy linii autobusowej łączącej Rataje z centrum miasta. Ja nie dostałem satysfakcjonującej odpowiedzi na ostatnie moje zapytanie dotyczące połączenia Rataj z centrum Poznania. Wręcz w odpowiedzi tej nie zostały poruszone wątki, które były przeze mnie podnoszone. W szczególności podnosiłem aspekt braku dojazdu do centrum miasta ze strony mieszkańców takich osiedli jak osiedle Oświecenia, osiedle Powstań Narodowych bądź też osiedle Polan. Na przykład, a z kolei w odpowiedzi, którą uzyskałem od pana prezydenta Kruszyńskiego, podaje się argument, przecież jest autobus na przykład linii 74, który w ogóle jedzie inną trasą. Dlatego też ja bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi, dlaczego tych interesów mieszkańców naszego miasta, którzy mieszkają właśnie w tej części Rataj, zupełnie nie bierze się pod uwagę, a używanie argumentu o tym, że linia A została podzielona na dwie części, jest też nie do końca prawdziwe, ponieważ ta linia tak naprawdę nie została podzielona na dwie części, tak naprawdę na trzy, biorąc pod uwagę fakt, że to tak naprawdę przez Kaponierę w tej chwili żadna komunikacja nie przejeżdża. Autobusy, które w tej chwili zastępują jakby tą linię, nie mają bezpośredniej ze sobą styczności, więc tak naprawdę jest to duże uniedogodnienie dla mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Dwa krótkie pytania. Jedno do ZDM-u, drugie do ZTM-u. Pierwsze dotyczące transportu publicznego. Dostaliśmy informację niedawno, iż są pewne problemy, jeśli chodzi o kupno biletów okresowych w promocji 3+1, czyli tej nowej promocji, którą wprowadziliśmy od czerwca, gdzie jeżeli w danej rodzinie mamy trzy sieciówki, najczęściej dwie z nich posiadają rodzice, jedną dziecko, to wówczas ta czwarta sieciówka ulgowa jest bezpłatna, czyli taki czynnik, który miałby zachęcić właśnie całe rodziny do korzystania z komunikacji miejskiej i podobno są bardzo duże problemy, żeby w takiej promocji te bilety dostać. Bodajże to jest tylko jedno albo dwa miejsca w całym mieście, gdzie to można zrobić. Trzeba wtedy mieć wszystkie te cztery bilety przy sobie, akty urodzenia. Pytanie jest proste, w jaki sposób Zarząd Transportu Miejskiego zamierza uprościć i ułatwić dostęp mieszkańcom Poznania do tego rodzaju biletów. Odpowiedź na piśmie poproszę. I druga kwestia, pytanie do Zarządu Dróg Miejskich. To jest tutaj głos od mieszkańców Jeżyc, mianowicie dotyczący tych wyświetlaczy, które są zamontowane w strefie parkowania na Jeżycach. Tutaj skargi otrzymałem, że one podają nieaktualne informacje, na przykład, że strefa działa od poniedziałku do piątku, że jest aktualnie czynna, mimo że to jest niedziela. Pytanie może bardziej po pierwsze ogólne, kto odpowiada za te treści na wyświetlaczach i kto bezpośrednio, podejrzewam, że Zarząd Dróg Miejskich, ale w ramach jakiej komórki zarządza tą informacją na tych wyświetlaczach. I może jeszcze takie pytanie, czy państwo otrzymywali wcześniej bezpośrednio jako Zarząd Dróg Miejskich pewne tutaj zażalenia czy skargi na nieaktualne informacje i czy jakieś już tutaj działania w tym zakresie zostały podjęte? Też poproszę taką informację na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz ja sobie pozwolę zadać pytanie. Mianowicie, panie prezydencie, gdy pierwszy raz to przeczytałem, to myślałem, że to jest jakaś kaczka dziennikarska albo żart, ale temat wraca. Chodzi mianowicie o pomysł ponoć upamiętnienia strefy kibica w postaci rzeźby, tablicy bądź jakiejś plakietki na Placu Wolności. Chciałem zapytać prosto, czy jest to prawda, że taki pomysł się urodził? A jeśli tak, to jakie jest jego uzasadnienie? Czy chodzi na przykład o to, żebyśmy mieli gdzie co roku spotkać się 8 czerwca i świętować, a raczej smucić się z okazji kolejnej rocznicy tragedii greckiej, bośmy tam to wszystko obserwowali? Czy jest jakieś inne uzasadnienie? Bo jeśli to jest pomysł poważny, to idąc tym tropem można było na przykład zaproponować, że powinniśmy postawić na przykład nad Maltą obelisk upamiętniający burzę, która przerwała koncert Nelly Furtado. To było znamienne wydarzenie w historii miasta, więc ja bym się cieszył, gdyby pan prezydent po prostu powiedział, że nie ma takiego pomysłu. Ale nie będę podpowiadał odpowiedzi. Dziękuję. Pan radny Maciej Przybylak.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, pytanie być może trochę, że tak powiem, dmuchając na zimne, natomiast pytania sprowokowane przez kontakt z mieszkańcami, szczególnie mieszkańcami starszymi, niedługo, za 1,5 miesiąca, 1 listopada, święto zmarłych, a inwestycja, remont ulicy Grunwaldzkiej wygląda na to, że jest jeszcze daleko w polu do zakończenia inwestycji. I pytanie, czy do 1 listopada inwestycja ulicy Grunwaldzkiej będzie już zakończona, a jeżeli nie, to w jaki sposób rozwiążemy dojazd do cmentarza Junikowskiego w tym trudnym dniu, bo trudno sobie wyobrazić, aby był tam ruch tylko autobusowy i aby tramwaje nie dojeżdżały, bo wówczas będzie to kompletny kataklizm w tym dniu. Także do pytania, myślę, że do Zarządu Transportu Miejskiego, jak z tą sytuacją za ponad miesiąc zamierza sobie poradzić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję, panie prezydencie. Po pierwsze, prosiłbym o danie mi do wiadomości także odpowiedzi na interpelację, którą złożyła pani przewodnicząca Kretkowska w sprawie szkoły na Golęcinie. Ja w tej sprawie, to znaczy szkoły na Golęcinie, pozwolę sobie zadać dodatkowe pytanie. Usłyszeliśmy ostatnio na komisji, że właściciel szkoły Da Vinci zamierza zakupić nieruchomość na terenie dawnego zespołu szkół na Golęcinie. Prosiłbym o informację, czy wpłynęła taka oferta, a jeżeli tak, to na jakich zasadach władze miasta zamierzają sprzedawać nieruchomości na terenie dawnego zespołu szkół na Golęcinie. Na jakich zasadach, w jakim zakresie, w jakim trybie. I pytanie kolejne. Proszę o informację, na jakich zasadach Fundacja Familijny Poznań korzysta z gmachów miejskich, zarówno w przypadku gimnazjum na ulicy Słowackiego, tam gdzie mieści się jedno przedszkole Fundacji Familijny Poznań, jak i w przypadku dawnego przedszkola na ulicy Bukowskiej 47, o ile nie mylę numeru, gdzie mieści się drugie przedszkole Fundacji Familijny Poznań. Też na jakich warunkach finansowych, na jakich warunkach też terminowych fundacja z tych budynków korzysta. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Bartosz Zawieja, bardzo proszę.
Ja mam również, dziękuję panie przewodniczący, bardzo krótkie pytanie. Chodzi mi o możliwość przejęcia przez Radę Osiedla Górczyn placu zabaw, który kiedyś powstał z dotacji Totalizatora Sportowego i Kompanii Piwowarskiej. To jest róg ulicy Górczyńskiej i Jarochowskiego. Jest tam obecnie zdewastowane boisko. Wiem, że właścicielem tej nieruchomości jest Skarb Państwa w administracji czy trwałym zarządzie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Bardzo bym prosił, aby taką może informację mi przedstawił Wydział Gospodarki Nieruchomościami w zakresie możliwości przejęcia czy też procedury tego terenu przez Radę Osiedla. Chodzi mi po prostu o wskazania proceduralne, w jaki sposób to zrobić, a szansa jest, gdyż być może uda się na ten cel załatwić po prostu okolicznych przedsiębiorców jakieś małe dotacje, aby ten obiekt powrócił do starej rzeczywistości. Więc reasumując, bardzo proszę o wskazanie procedury, w jaki sposób zgodnie z przepisami prawa Rada Osiedla, może tutaj Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w jaki sposób może wspomóc tamtejszy samorząd pomocniczy, aby tamtejszy samorząd przejął ten obiekt. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja mam takie pytanie, do kogo mają się zwrócić sąsiedzi, którzy mieszkają obok opuszczonych domów, które są wykorzystywane po prostu do jakichś spotkań, libacji, hałasów, niszczenia wszystkiego, bo Straż Miejska odmawia interwencji, czy wobec tego to do policji powinni się zgłosić. Co zrobić, kiedy obok w sąsiedztwie jest opuszczony dom i ma tam miejsce zakłócanie porządku publicznego? Do kogo ma się mieszkaniec zwracać, bo według mieszkańców w przypadku na przykład budynku na Kruszwickiej 1 służby miejskie i nie tylko państwowe odmawiają interwencji. Bo to podobno jest dom prywatny i nikogo to nie interesuje, to że on jest opuszczony i dzieją się tam różne rzeczy zakłócające porządek. Zresztą podobna sytuacja, ale tam widziałem parę razy interwencję policji jest w przypadku Krańcowej, budynek po dawnej szkole sztuki stosowanej, no ale jest on notorycznie rozbierany, za chwilę to się tam wszystko zawali. No i też praktycznie nie możemy nic jako miasto zrobić, żeby ten bałagan, który w tej chwili jest nad Maltą, no przestał szpecić i w ogóle przestał istnieć. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, ja zadałam 5 pytań na piśmie. Ja poproszę odpowiedź na piśmie, już nie będę męczyć. Natomiast mam pytanie do kolegów radnych. Przepraszam, że ten moment wykorzystam, ale może za chwilę nie być radnych. Ja przypominam, że w niedzielę gramy mecz w piłkę z dziennikarzami i mam nadzieję, że radni ze wszystkich klubów się tam stawią, a nie tylko Platforma i PiS. PiS też się zgłosił, ale ja tu kolegów, młodzi ludzie, no trzeba startować i pokazać, co potrafimy.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam pytanie w związku z sytuacją przy ulicy Stolarskiej. Mam prośbę o to, żeby udzielić mi na piśmie informacji o tym, jakie działania dotychczas urząd podjął. W związku z tym, że jeszcze przed wakacjami na Stolarskiej spotkali się radni nie tylko z Komisji Bezpieczeństwa, ale Komisja Bezpieczeństwa prosiła o to, żeby w tym zakresie, w jakim urząd może skoordynować działania i pomoc dla mieszkańców ulicy Stolarskiej idącej w kierunku przestrzegania prawa i przestrzegania ustaw. I taki zespół urzędników powstał i jakie przyniosło to efekty w informacje medialne, jakie cały czas jakby towarzyszą sytuacji na Stolarskiej, także w mediach, jak wiemy, ogólnopolskich, nie tylko lokalnych, no nie podkreślają czy nie uwypuklają roli miasta i można odnieść wrażenie, że miasto pozostaje bierne. Jeżeli jest inaczej, to tym bardziej powinniśmy o tym informować. I drugie pytanie z tym związane, czy miasto rozważa zainicjowanie mediacji, która może byłaby jakąś formą rozwiązania tego problemu. Na moje ręce w dniu wczorajszym wpłynęła oferta Poznańskiego Centrum Mediacji, które gotowe jest podjąć się takiej roli. Jest to najstarsza organizacja tego typu w Polsce. Drugie pytanie dotyczy, i proszę na piśmie o tą informację na temat Stolarskiej. Drugie pytanie dotyczy ulicy Janickiego, tam gdzie zlikwidowaliśmy gimnazjum. Jakie jest przeznaczenie tego budynku po gimnazjum przy ulicy Janickiego? I podobne pytanie kolejne dotyczące zlikwidowanej szkoły, czy w zasadzie przeniesionych dwóch szkół z ulicy Cegielskiego. Jakie jest obecnie wykorzystanie budynku po gimnazjum numer 1? I kolejne pytanie, czy zespół szkół mistrzostwa sportowego przeniósł się już na osiedle Tysiąclecia i jakie jest przeznaczenie tego budynku? I kolejne pytanie, ale z tym związane, dlaczego miasto, jeżeli są już, proszę o potwierdzenie, te budynki zwolnione, dlaczego miasto nie przeniosło już teraz liceum numer 8 z Głogowskiej, skoro taki jest plan, dlaczego płacimy za wynajem powierzchni przy ulicy Głogowskiej i jaki jest scenariusz przyjęty w tej sprawie przez władze miasta. Następne pytanie podobne dotyczy budynku po zespole szkół chemicznych, który został zlikwidowany. Jakie jest przeznaczenie tego budynku? Ja zadawałam pytania przy okazji tych uchwał likwidacyjnych o przeznaczenie budynków. Za każdym razem pan prezydent odpowiadał, że będzie przeznaczony na szkołę publiczną. Czy i jaka szkoła funkcjonuje w zespole szkół chemicznych w tym budynku od tego roku szkolnego? I ostatnie pytanie dotyczące zespołu szkół na Wichrowym Wzgórzu. jakie zostały przyjęte ostatecznie rozwiązania dla budynku i dla szkoły, która mieści się, czyli liceum i zlikwidowanego gimnazjum na osiedlu Wichrowe Wzgórze.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję. Tak, jeszcze piąte pytanie miało być, mianowicie też odpowiedź poproszę na piśmie. Panie Prezydencie, jaka jest struktura organizacyjna Zarządu Dróg Miejskich? Chciałbym się dowiedzieć dokładnie, czy to jest ta, która jest tutaj na stronie internetowej tejże jednostki, czy też jest to bardziej rozbudowana, w szczególności gdzie się mieści komórka związana ze strefą płatnego parkowania. Pytam o to dlatego, ponieważ interesuje mnie to, jak ten nasz Zarząd Dróg Miejskich jest skonstruowany wewnętrznie. Mam poważne wątpliwości, jak tutaj wygląda wewnętrzny przepływ informacji w tej jednostce w wielu różnych sprawach. I w tym kontekście interesuje mnie w szczególności kompetencja strefy płatnego parkowania, tego oddziału, który się właśnie zajmuje strefą płatnego parkowania. Pytam o to nie przypadkiem. Otóż podczas różnych interwencji, czy to ze strony mieszkańców, czy też wspólnych też rozmów, patroli tak zwanych ulicznych, które musimy organizować, żeby zmobilizować jednostki panu podległe do działań. Między innymi dostrzegliśmy, że w strefie płatnego parkowania jest cały czas bałagan, które nie zachęca klientów miasta do tego, żeby parkować w schludnych i cywilizowany sposób. Często osoby, które parkują, wchodzą na psie odchody, wchodzą na rozbite butelki po szkle i tak dalej, i tak dalej. Moje pytanie jest takie, jaka jest struktura wewnętrzna Wydziału Zarządu Dróg Miejskich, w szczególności strefy płatnego parkowania, gdzie ta komórka jest umiejscowiona i czy do jej również kompetencji nie należałoby, co wydaje mi się logiczne, ażeby takie sygnały, kiedy docierają o nieporządku, bałaganie, a takie również były podnoszone przez nas jako radnych, czy też przez mieszkańców, powinny być zbierane i przekazywane, jeśli nie jest to w ich bezpośredniej kompetencji, do właściwej komórki innej Zarządu Dróg Miejskich, aby takie działania porządkowe zostały podjęte. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były, jak nie mam, wszystkie pytania, które państwo radni chcieli zadać. W związku z tym zamykam ten punkt. A pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę.
Nie, ja tylko chciałem dopowiedzieć, że proszę o odpowiedź na piśmie na moje pytania, bo tego nie powiedziałem.
Dobrze, a więc pan radny Aleksandrowicz na piśmie odpowiedzi oczekuje. Zamykam punkt 22, przystępujemy do punktu 23, odpowiedzi na...